Agata Zielińska, witam w programie Mam Prawo. Dzisiaj gościem programu jest pani Katarzyna Witkowska, prawnik z kancelarii Lubasz i Wspólnicy. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dzisiaj chciałam porozmawiać o hejtach internetowych. Kiedy mamy do czynienia właśnie z hejtem, a kiedy ze zwykłą, niepochlebną opinią? Jak to określić?
W ostatnim czasie faktycznie mamy do czynienia z zalewem nieograniczonej krytyki i niepochlebnych opinii w internecie. I może warto zacząć od przyczyn tego zjawiska, bo tak naprawdę największe zalety internetu stają się powoli jego największymi wadami, zagrożeniami. Przede wszystkim internet daje nam poczucie anonimowości i nieograniczonej wolności słowa. I to dobrze, bo w niektórych przypadkach potrzebujemy też takich wartości w życiu, ale jednocześnie internet daje możliwość bardzo dużego nadużywania tej anonimowości i wolności słowa. Hejt bierze się przede wszystkim z poczucia tej anonimowości, z poczucia, że nie jesteśmy identyfikowalni, bo działamy pod nikiem, więc wolno nam wszystko. I to jest pierwszy mit, z którym należy walczyć, dlatego że od dawna nie jesteśmy już w sieci anonimowi. I to jest wyraźny sygnał, który trzeba wysyłać hejterom. Można ustalić ich tożsamość i można dochodzić odpowiedzialności za takie kłamliwe, obraźliwe treści. Oceniając, czy mamy do czynienia z dozwoloną krytyką, czy już z hejtem, musimy wziąć pod uwagę całokształt okoliczności. To kogo dotyczy komentarz, czy dotyczy on osoby publicznej, czy osoby prywatnej, bo osoby publiczne...
Bo wtedy ta tolerancja się zwiększa, tak?
Tak, w przypadku osób publicznych oczywiście ten próg przy ocenie musi być podniesiony nieco wyżej. Z tego względu, że osoby publiczne godzą się na bycie poddawanym ocenom, na bycie narażonym na krytykę. To jest związane z pełnieniem przez nich określonych funkcji. W prawie prasowym mowa jest o dozwolonej krytyce jako takim rzetelnym, zgodnym z zasadami współżycia społecznego, ocenianiu, dokonywaniu także ujemnych ocen, czy to dzieł naukowych, artystycznych, czy określonej działalności. Taka krytyka powinna być dozwolona. Tak samo, jeśli komentujemy publikowany przez kogoś filmik w internecie, nagraną przez niego piosenkę. Mamy prawo wyrazić nasze zdanie, tylko trzeba uważać, żeby nie przekraczać tej cienkiej granicy między krytyką a obrażaniem kogoś. Jeżeli mamy do czynienia z obelgami, z wyzwiskami kierowanymi do konkretnej osoby, bo czym innym jest bardzo częsta wymiana zdań między hejterami, którzy jeden i drugi działają pod nikiem i nawzajem się obrażają, a czym innym jest kierowanie obraźliwych treści pod adresem konkretnej osoby, wymienionej z imienia i nazwiska, uwiecznionej na fotografii opublikowanej w internecie. I tutaj oczywiście zawsze będzie tak, że będzie w grę wchodzić też pewien subiektywny element odczucia tej osoby. Każdy z nas ma prawo do ochrony dóbr osobistych, każdy z nas ma prawo żądać ochrony godności, czci, dobrego imienia i jak najbardziej tutaj nasza ocena, nasze odczucia mają istotne znaczenie. Przy czym, jeśli mówimy o dochodzeniu odpowiedzialności z wykorzystaniem możliwości, jakie daje kodeks cywilny i o ocenie, czy doszło do naruszenia dóbr osobistych, czy nie, sąd zawsze będzie brał pod uwagę pewien czynnik obiektywizujący, czyli będzie nakładał taki filtr na daną sytuację odczucia przeciętnego człowieka, bo jakiś punkt odniesienia musi być. Może być tak, że ktoś jest przesadnie wrażliwy i coś, co my odbierzemy jako zwykłą krytykę, będzie odbierał jako daleko idący atak i w takiej sytuacji nie zawsze będzie przysługiwała mu ochrona, bo być może te jego odczucia idą za daleko i jest po prostu zbyt wrażliwy, żeby w ogóle funkcjonować i publikować ogólnodostępne treści. Warto też, mówiąc o hejcie, podkreślać to, co mówiłam na początku, że hejterzy nie są już anonimowi. Mamy wyroki nawet Naczelnego Sądu Administracyjnego, które mówią o tym, że możemy występować do portalu o udostępnienie danych hejtera, który działa tylko pod nikiem. I tak naprawdę w naszych rękach leży walka z hejtem, dlatego że my się godzimy na ten hejt w sieci. My bardzo często się poddajemy. Oczywiście walka z hejtem nie jest prosta, dlatego że jest to czas, niejednokrotnie są to koszty, chociażby opłaty sądowe, niejednokrotnie są to żmudne procedury i nie jesteśmy w stanie sobie poradzić bez pomocy fachowej, bez pomocy prawnika, ale jeżeli będziemy się na ten hejt godzić, on będzie narastał, a mamy środki prawne i to i cywilnoprawne, prawną ochronę i przepisy karne, które chronią nas przed zniesławieniem, przed zniewagą. Mamy ustawę o ochronie danych osobowych, mamy ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną i mamy tak naprawdę czasem bardzo proste środki, o których po prostu nie wiemy. Narzędzia walki z hejtem daje nam m.in. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ona przewiduje możliwość żądania usunięcia treści bezprawnych. Administrator nie będzie odpowiadał, czy dostawca usługi hostingowej nie będzie odpowiadał za treści, jeżeli nie wie o ich bezprawnym charakterze. Ale jeżeli zawiadomimy go, przekażemy mu wiarygodną wiadomość, że pewne treści publikowane na danej stronie, w komentarzach są bezprawne, on takie treści usuwa, dlatego że nie chce narażać się na odpowiedzialność, bo to jest dla niego sposób zwolnienia się z tej odpowiedzialności. I to jest bardzo prosty mechanizm. Przesyłamy wiarygodną wiadomość z pewnym uzasadnieniem, wyjaśnieniem okoliczności. Dzięki temu możemy wykasować daną treść, która nas boli, z danej strony.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była dzisiaj pani Katarzyna Witkowska, prawnik z Kancelarii Lubasz i Wspólnicy.